Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Otwieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Mamy nadzieję, że u Państwa, podobnie jak u Alberta Harrisa, w pokoiku radio gra. A jeżeli nas Państwo słyszą, to mamy pewność, że jest to kresowy salonik Radia Gdańsk.
Bardzo dziękujemy za telefoniczny kontakt po ubiegłotygodniowej audycji. W rozmowach poruszali Państwo bolesną i, jak się okazało, mało znaną historię osady Janowa Dolina na Wołyniu, o której opowiadał Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Posłuchajmy, co powiedzieli nam 11 lipca uczestnicy spotkania w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po wysłuchaniu prelekcji.
Moje nazwisko Jolanta Życzyńska. Jestem tylko skromnym technikiem analityki medycznej, ale historia Kresów nie jest mi obca, ponieważ od kilku lat jeżdżę na Dolny Śląsk, a tam, no, jak wiemy, więcej jest tych przesiedleńców. O filmie dowiedziałam się od, nie tutaj ze strony muzeum, ale od dyrektora Domu Kultury w Lubaniu, który mi na Messengera przesłał informację. No, niesamowite wrażenie. Powiem, że nie słyszałam nigdy o tej Dolinie Janowej. Po prostu miałam łzy w oczach, jak była prezentacja prowadzona i filmy. Także na pewno zgłębię więcej w internecie. Wrażenie niesamowite.
Nazywam się Włodzimierz Nastyk. Pochodzę z Kresów koło Myi. Kiedyś to dawno było Stanisławowskie województwo, teraz Iwano-Frankowskie. My mieszkamy w Polsce już wielu lat. Jako repatrianci przyjechali na stałe. Bardzo dobrze się czujemy, tylko boli, bo widzimy nieprawdę. Starają się przekręcić historię naszą i to nas boli, bardzo boli. Dlatego przyszliśmy posłuchać, popatrzeć, spotkać się z Polakami, które opowiadają, co się zdarzyło na Kresach Wschodnich w latach 1939-1946-1947. Spotkanie bardzo miłe, bardzo fajne, bo wiadomo, że półtora godziny to wszystkiego nie dowie się, ale wiadomo, że nowego też usłyszeliśmy, straszne historie i najgorsze to jest ten nacjonalizm, który ludzie mieszkali tyle lat razem, sąsiedzi do szkoły chodzili i takie rzeczy robili, że po prostu nie do opowiadania. Moi też dziadkowie byli zabici przez nacjonalistów i jako wnuk nie mam prawa po prostu nie pamiętać o tym, bo moim zdaniem, mojej żony, że dopóki my, wnuki, będziemy pamiętać o tym, no to i jakaś jest stosunek do nich, do naszych przodków.
Obszernych fragmentów prelekcji o Janowej Dolinie można wysłuchać na stronie internetowej Radia Gdańsk w archiwalnym kresowym saloniku. A teraz wracamy już do teraźniejszości i uroczystości, która miała miejsce w Gdańsku w miniony czwartek, a dotyczyła wydarzenia sprzed 104 lat. Aresztowania i uwięzienia w areszcie na Kurkowej Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. W czasie uroczystości głos zabrali prezes Okręgu Związku Piłsudczyków w Gdańsku, pułkownik Związku Andrzej Adamczyk i prezes Gdańskiego Oddziału IPN, profesor Mirosław Golon.
Tak się historia ułożyła, że Gdańsk po I wojnie światowej nie trafił w granice Rzeczpospolitej, więc artefaktów związanych z marszałkiem Piłsudskim i z odzyskaniem niepodległości w Gdańsku jest mało. Jeden z tych nielicznych to jest właśnie pobyt marszałka w czasie aresztowania w drodze do Magdeburga w areszcie gdańskim 104 lata temu. No i po prostu my czujemy się w obowiązku i z tym większą atencją obchodzimy i szanujemy te właśnie artefakty i przypominamy je.
Dziękuję Związkowi Piłsudczyków, że pełnią tę piękną misję, że takimi kustoszami pamięci narodowej są, jeżeli chodzi o pamięć o jednym z najwspanialszych Polaków XX wieku i grupie bliskich marszałka, w tym właśnie generała Kazimierza Sosnkowskiego. To taka postać czasami zapominana. Bardzo dobrze, że przypomniano tutaj tę postać tak mocno, bo rzeczywiście warto przywracać im honor, przywracać im pamięć przez ponad pół wieku. Od 1939 roku upamiętnienia marszałka były w Polsce niszczone, dewastowane, usuwane zarówno przez okupanta niemieckiego, który bał się polskiego patriotyzmu, polskiego zwycięstwa i sukcesu, a szczególnie uporczywie, szczególnie konsekwentnie przez komunistów. I to zarówno tych bezpośrednio z Moskwy, jak i po 1944, po 1945 roku, czy w Lublinie, Białymstoku, czy później w Warszawie przez komunistów już tutaj znad Wisły. I ten proces trwał tak naprawdę do końca lat 80. Dopiero od 30 lat przywracamy honor, przywracamy pełną pamięć i o pierwszym, najważniejszym ojcu niepodległości i o współtowarzyszach jego walki, w tym tak wspaniałym żołnierzu, on dzisiaj patronuje między innymi Wojskowemu Biuru Historycznemu, o Kazimierzu Sosnkowskim.
O marszałku wiemy sporo. Natomiast warto przypomnieć, że Kazimierz Sosnkowski wprawdzie urodził się w Warszawie, ale jego dziadek ze strony matki był właścicielem folwarku na Żmudzi, niedaleko miasta Telsze. To między Szawlami a Morzejkami na Litwie. Pierwsze spotkanie Sosnkowskiego z Piłsudskim odbyło się na zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej w 1906 roku we Lwowie. To wówczas doszło do rozłamu w partii. Sosnkowski opowiedział się za Piłsudskim i wstąpił do organizacji bojowej PPS.
I takie to były, drodzy Państwo, początki współpracy politycznej, wojskowej i długoletniej przyjaźni Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, legionisty, ministra spraw wojskowych, przedstawiciela Polski w Lidze Narodów, w czasie II wojny światowej komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i po tragicznej śmierci generała Sikorskiego, naczelnego wodza, który po wojnie co było oczywiste, pozostał na emigracji w Kanadzie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz zapraszamy na nasz wakacyjny cykl, czyli muzyczny kącik marzeń, w którym staramy się spełniać Państwa życzenia. Miło nam gościć w kąciku marzeń panią Marię Wieloch, prezesa Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, mieszkankę Gdańska.
Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi się spodobał pomysł kącika muzycznego w kresowym saloniku i tym, że słuchacze, czy stali, czy nowi, będą mogli zgłaszać swoje propozycje na odtworzenie jakichś utworów, szczególnie im bliskich. I ja spróbuję zaproponować Bernarda Ładysza, który akurat dziś obchodziłby swoje 99. urodziny, który urodził się 24 lipca 1922 roku w Wilnie, a ja też jestem wilniangą, wprawdzie niedużo, bo 2 lata przeżyłam w Wilnie, siostra moja 4 lata, mama studiowała prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego i cały okres wojny spędziła w Wilnie. Stąd moja propozycja arii z opery Straszny Dwór, czyli arię Szkołuby, ten stary zegar. Wprawdzie w czasie, kiedy ja się urodziłam, kiedy mama mieszkała, studiowała w Wilnie, Ładysz jeszcze nie był znany. Wtedy był młodzieńcem 22-letnim, który już pobierał nauki, ale całe jego późniejsze życie już w Warszawie wpłynęło na to, że stał się dla mnie, dla rodziny ulubionym artystą, śpiewakiem. I stąd moja prośba o arię z Kołuby, ten stary zegar.
Mamy z panem Andrzejem w serdecznej pamięci nasze spotkanie z państwem Ładyszami w lipcu ubiegłego roku w Warszawie. I to ciepłe wileńskie przyjęcie i tę rozmowę. Jak się okazało, ostatnią rozmowę z panem Bernardem. I jak pan doskonale pamięta, panie Andrzeju, także i ten moment naszego spotkania. Posłuchajmy.
Ja tylko wiem, że Wilno i Wilniuki to jest specjalny naród. Naród, wielki naród. Dlatego, że każdy jest życzliwy. Dobrze życzy komuś, jak zobaczy. Jest człowiekiem. Po czym w oczy patrzy ludziom. Jest dobry człowiek, każdy Wilniuk. Nie ma złego. Niech żyją.
Niech żyją.
No i co ty tu żyją?
Ale nieczysto zaśpiewa. Nie, to nam nie wyszło.
Dziś, drodzy Państwo, Bernard Ładysz skończyłby 99 lat. Odszedł rok temu, 25 lipca. Specjalnie dla pani Marii Wieloch i dla Państwa dziś wyjątkowy.
Muzyczny kącik marzeń.
Ten zegar stary niby świat uranty ciał jak smut. Zepsuty wszakże od 100 lat, no kręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar gdy za dekor mnie wziął przedęty chmur. Dziś budzi się koncercik taki, boi się? Nie, zażyta. мало видло два нас бендиваще тьме. Мечниковка, прабабка та, тапка, прабабку те. Всі обці в ноцней тобі, те прабабки, дали безвяки, страх бащи, не зажита.
Muzyczny kącik marzeń. Ukochane szlagiery sprzed lat.
Piękna aria i piękne wykonanie. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich ulubionych utworów. Można to zrobić telefonicznie. 601-979-828 to numer telefonu. Za pośrednictwem poczty elektronicznej również kresowy salonik małpa radiogdańsk.pl lub pocztą tradycyjną Radio Gdańsk 80 236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 18 z dopiskiem kresowy salonik.
Za chwilę krótka przerwa, a po niej przeniesiemy się do Lwowa, wysłuchamy także ciekawostek kresowego kalendarium i porozmawiamy z naszym gościem.
A porozmawiamy, panie Michale, o sporcie. Wczoraj przecież rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
O sporcie i oczywiście o kresach, na których nasz gość się urodził, panie Andrzeju. A do przerwy posłuchajmy jeszcze raz mistrza Bernarda Ładysza.
Czerwony pas, za pasem broń, i topór co bliższy z dala. Wesoła myśl, swobodna dłoń, to strój, to życie, Урала. Там шум пруту черемошу гуцулом пригрива, а охоча коломийка до танца порива. Для гуцула нема життя, як на полоніні. Гди голоси вдоли жучо, внецнецкноти гине. Для гуцула нема життя, як на полоніні. Гди голоси вдоли жуча, внецтескнути гіне. Гди свіжий лість, окрє бук, і чарна бура щернєє. Нех дзвоні флет, нех речи рук, отжили наше надеє. Там шум пруту черемосу гуцулом пригрива, а охочо коломийка до танця порива. Для гуцула нема життя, як на полоніні. Гди голоси вдоли жучо, внецтесноти гіне. Для гуцула нема життя, як на полоніні. Гди голоси вдоли жуча, внецтесноти гіне.
Кресовий салонік Радіа Гданськ. Кресовий салонік Радіа Гданськ. zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
O słońcu i o róży, marzenia wszędzie nić, choć niebo chmurzy, wszystko będzie dobrze, bądź pewny, że musi tak być.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Za chwilę oddamy głos naszym korespondentom ze Lwowa, ale najpierw chcemy podzielić się z Państwem najnowszymi informacjami z Białorusi. Po tygodniach milczenia uwięziony od 4 miesięcy Andrzej Poczobut przysłał listy do rodziny i do przyjaciół.
Wszyscy niepokoili się o zdrowie działacza Związku Polaków na Białorusi. Przypomnijmy, w więzieniu Andrzej Poczobut zaraził się koronawirusem, został przeniesiony do izby chorych, potem przeszedł 3-tygodniową kwarantannę, podczas której nie było z nim żadnego kontaktu. Andrzej Poczobut pisze, że przeszedł ciężko chorobę, ale na szczęście bez skutków ubocznych. W więzieniu nie traci pogody ducha, chociaż rzeczywistość jest tu w ciemnej tonacji, nie tracę optymizmu i wierzę, że ostatecznie wygra prawda i sprawiedliwość.
Andrzej Poczobut pisze również, że żyje głównie wspomnieniami swojego rodzinnego Grodna i pięknego Niemna. Stara się jak najwięcej ćwiczyć w celi i dużo spacerować. Wymyślił, że każdy krok to krok w kierunku Grodna. W ostatniej celi, w której siedział, miał 4 kroki w jedną stronę, ale chodził kilka godzin dziennie. Każdy krok i jesteś bliżej domu. To motywuje, czytamy w korespondencji.
Niestety, jak na razie, nie ma żadnych nowych informacji od Angeliki Borys, która także od 4 miesięcy przebywa w areszcie. W ostatniej korespondencji z początku lipca prezes Związku Polaków na Białorusi napisała, że jest zdrowa i zaaklimatyzowana w sanatorium, jak gdyby cofnęła się do historii sprzed 80 lat. Nawet w takich miejscach znajdują się ludzie normalni i pozytywni. Dodaje: piszę po białorusku, bo myślę, że po polsku list by nie doszedł, choć moje myśli są oczywiście po polsku.
Data procesu zarówno Angeliki Borys, jak i Andrzeja Poczobuta nie jest jeszcze znana. Działacze Związku Polaków na Białorusi są oskarżeni przez władze o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz o rehabilitację nazizmu. Grozi im za to od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.
Wierzymy głęboko, że jak powiedział Andrzej Poczobut, prawda i sprawiedliwość zwyciężą i że wszystko będzie dobrze, tak jak w piosence do słów Mariana Hemara, którą na początku drugiej części audycji zaśpiewał Janusz Popławski. To taki nasz okolicznościowy utwór dedykowany działaczom Związku Polaków na Białorusi.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz, zgodnie z zapowiedziami, przenosimy się do Lwowa. Ostatnie burze uszkodziły nagrobki na łyczakowskiej nekropolii. Szczegóły znają nasi korespondenci.
Witamy serdecznie słuchacze kresowego saloniku Radia Gdańsk. Prosto ze Lwowa, Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie silna burza zniszczyła kilkanaście cennych nagrobków, m.in. rodzin Wojnarów, Ziętkiewiczów i Simonów. Kilka z nich zostało poważnie uszkodzonych jeszcze podczas ubiegłorocznej nawałnicy. Były już nawet odnowione dzięki staraniom Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika.
Już mamy doświadczenie z ubiegłego roku, kiedy podobna nawałnica przeszła 11 czerwca 2020 roku i wtedy też było zniszczone kilka zabytkowych nagrobków. Instytut zaoferował od razu pomoc cmentarzowi w ich naprawie i późniejszej konserwacji w przyszłych sezonach. Czyli w tym roku będzie zastosowany podobny tryb. Prawdopodobnie, że dwa groby, które już były konserwowane w ubiegłych latach, m.in. Ziętkiewiczów i Wojnarów, przejdą pełną konserwację, tak ażeby odnowić ich stan do stanu przed burzą.
Powiedział Aleksy Łoziński, koordynator projektów Instytutu Polonika.
Aktualnie pracownicy cmentarza usuwają powalone drzewa i robią co mogą, by doraźnie zabezpieczyć uszkodzone nagrobki. Po oszacowaniu strat polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie rozpoczną odnawianie zniszczonych pomników.
W kaplicy seminaryjnej z freskami Jana Rozena we Lwowie odbyła się prezentacja książki Rzymskokatolickie klasztory w Ukrainie ukraińskiego podróżnika i dziennikarza Dmytro Antoniuka. Publikacja zawiera opisy rzymskokatolickich klasztorów zbudowanych przed I i II wojną światową, które zachowały się do naszych dni, nawet jeśli są to ruiny lub pozostałości. Książka ukazała się w języku ukraińskim dzięki wsparciu m.in. Instytutu Polskiego w Kijowie.
Pisałem szybko, ale gromadziłem długo informacje dla tej książki i opisałem w niej około 220 klasztorów rzymskokatolickich, które powstali na naszych terenach przed bolszewikami i dodałem swoich 700 autorskich zdjęć do tej książki.
Powiedział autor książki Dmytro Antoniuk.
W spotkaniu z autorem książki wzięli udział metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, konsul generalny RP we Lwowie Eliza Cwonkiewicz, lwowscy Polacy, przewodnicy, historycy, duchowni i dziennikarze.
Dmytro Antoniuk zamierza napisać książkę o rzymskokatolickich parafiach na Ukrainie oraz pracuje nad nową edycją dwutomowej publikacji Polskie Zamki i Rezydencje Ukrainy.
I to już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy z Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Jak tylko książka ukaże się w języku polskim, obiecujemy, że porozmawiamy w naszej audycji z jej autorem. Bardzo dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi i zapraszamy Daniela Wojciechowskiego.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczynamy naszą cotygodniową wycieczkę w przeszłość, a dziś od insurekcji wileńskiej zaczniemy. Ta wybuchła 22 kwietnia 1794 roku podczas powstania kościuszkowskiego. Inna nazwa tego wydarzenia to powstanie jasińskiego. Na jej czele stanął Jakub Jasiński, stąd ta nazwa. Szlachcic, generał, lejtnant wojsk litewskich i działacz polityczny. Jednak 19 lipca właśnie Rosjanie rozpoczęli szturm na bronione przez Polaków Wilno. Siły polskie liczyły około 500 żołnierzy i 1500 słabo uzbrojonych gwardzistów miejskich. Siły rosyjskie były liczniejsze, liczyły 8000 żołnierzy i kilkanaście armat. Walki trwały 2 dni, a Polacy zadali carskim wojskom ciężkie straty. Wspomnienie o obronie Wilna znalazło się także w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Idźmy dalej. Także 19 lipca, ale 1934 roku w Wilnie urodził się Janusz Christa, rysownik, twórca komiksów, m.in. znanego cyklu Kajko i Kokosz. Razem z rodziną jako przesiedleniec trafił w 1945 roku do Sopotu, w którym już pozostał. Warto przypomnieć, że dwaj jego starsi bracia, Olgierd i Zdzisław, walczyli w czasie wojny w 3. Wileńskiej Brygadzie Szczerbca, a po wojnie w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Janusz Christa do partyzantki nie trafił z powodu wieku. Był za młody. Rysownik zmarł w 2008 roku w Sopocie. miał iście ułańską fantazję, stał się także najsłynniejszym bodaj kawalerzystą międzywojennej Polski. O kim mowa? O Wieniawie. 22 lipca 1881 roku w Maksymówce koło Stanisławowa urodził się Bolesław Wieniawa Długoszowski, generał, dyplomata, adiutant Józefa Piłsudskiego. Pochodził z Kresów, a w młodości związany był z Lwowem. To jedna z najbarwniejszych postaci międzywojennej Polski, znana z zamiłowania do kobiet, hucznej zabawy i koni. Skoro o ułanach wspomniałem, to na koniec przytoczę jeszcze jedną ciekawą datę. 24 lipca 1917 roku w czasie I wojny światowej walczący po stronie rosyjskiej polscy ułani stoczyli pod Krechowcami koło Stanisławowa bohaterską bitwę z pięciokrotnie liczniejszymi Niemcami. Polskich szabel było 400. Ułani przeprowadzili 6 szarż, odpierając kontrataki Niemców i zmuszając ich ostatecznie do wycofania się. Po wykonaniu zadań Polacy wycofali się wieczorem do Stanisławowa. Tam jednak okazało się, że polska ludność jest zabijana i rabowana przez rosyjskich maruderów. Co zrobili ułani? Wystąpili w obronie mieszkańców, przechodząc do walki z Rosjanami.
Dziękujemy Danielowi. Nadszedł już czas na rozmowę z naszym gościem. Musimy się Państwu przyznać, że znaleźć ustronne miejsce w okolicach Sopockiego Molo na radiową rozmowę graniczyło z cudem, ale staraliśmy się bardzo. Co z tego wyszło? Posłuchajmy.
Miło nam przedstawić pana Edwarda Kozakiewicza, lekkoatletę i wieloboistę, urodzonego w Małych Solecznikach na Wileńszczyźnie. Witamy pana w kresowym saloniku Radia Gdańsk, dziś z Sopockiego Mola.
Dzień dobry, miło mi.
Nam jeszcze bardziej miło. Wczoraj rozpoczęły się, panie Edwardzie, Igrzyska Olimpijskie w Tokio, więc zanim porozmawiamy o kresach, na początek o sporcie. Jakie są pana typy medalowe i czy Polakom uda się przywieźć z Tokio więcej niż 10-11 krążków, jak pan myśli?
No ja jestem człowiekiem dużej wiary. Wierzę, że przywiozą przynajmniej tyle medali, zwłaszcza lekkoatleci.
A może pan już wie, jakie medale? Liczymy na złoto pewnie.
Mam nadzieję, że 3 medale w rzucie młotem, w tym 2 złote. Liczę bardzo na byłego płotkarza, teraz 800-metrowca, na Patryka Dobka, no sztafeta żeńska i być może jeszcze jakaś niespodzianka.
No miejmy nadzieję, że się uda. Pan ma w swoim dorobku srebro i brąz na Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce i drużynowy Puchar Europy. W Bonn, warto o tym przypomnieć, to początek lat 70. co prawda, ale trenował pan w gdyńskim Bałtyku. Jak pan wspomina tamte sportowe czasy?
No to był mój najpiękniejszy okres w moim życiu, ponieważ robiłem to, czym się bardzo pasjonowałem i tam przychodziły przyzwoite wyniki, dlatego i młody człowiek to piękny czas, piękne czasy.
To teraz sięgnijmy do czasów wcześniejszych, do kresowych historii. Urodził się pan w Małych Solecznikach pod Wilnem już za czasów sowieckich. To był trudny dla Polaków czas. Jak rodziła sobie w nowych warunkach rodzina państwa Kozakiewiczów?
Chodzi o to, jak radziła rodzina moja w Polsce po przyjeździe, czy jeszcze...
Nie, jak radziła sobie tam, w Solecznikach.
No i tam były bardzo trudne warunki do przeżycia, zwłaszcza dla Polaków. Akurat w tym okręgu tam się mieściła jakaś jednostka wojskowa, rosyjska, no to tak człowiek jakby i u siebie, ale w Rosji.
A w państwa domu byli zakwaterowani Sowieci?
Właśnie, nawet niektórzy to jakaś tam, nie potrafię powiedzieć, co to za specjalizacja, ale jeden z dwóch pokoi był przeznaczony dla nich. No to znaczy miał być, tak miało być. I mieszkali żołnierze rosyjscy.
I jeszcze w Solecznikach zaczął pan chodzić do szkoły. Pamięta pan nauczycieli, lekcje, tamtą atmosferę?
No pamiętam, to ciekawa historia. Tam szedłem do szkoły. Ojciec może był z kompleksami, ukończył dwie klasy, więc chciał mnie jak najwięcej nauczyć. Zanim poszedłem do szkoły, to umiałem czytać i pisać po polsku, po rosyjsku i tabliczkę mnożenia. Więc myślę, że przez te dwa pierwsze lata w szkole niczego więcej mnie tam nie nauczono. Ja byłem prymasem. Ze względu na to, że żołnierze mieszkali ze ścianą, to i rosyjski dobrze znałem. No ale miło, wspominam ten czas, chociaż tam takie dzieci zaukane przyjeżdżały gdzieś tam za tak zwanych rojstów, tam gdzieś przychodziły przestraszone i w jednej klasie, w jednej salce siedziała pierwsza klasa i trzecia. W następnym roku była druga i czwarta. Jak powiedziałem, byłem taki uczony, że tam, kiedy pani przepytywała czwartoklasistów, to jako drugoklasista, jako jedyny w klasie się zgłaszał. Także takie były czasy.
Ale to było nauczanie po polsku.
Tak, to była polska szkoła. W pierwszej klasie to tam było pisanie i czytanie, jakieś rachunki tylko po polsku. W drugiej klasie wchodził język rosyjski i tam jakiś jeszcze przedmiot. No, a w trzeciej wchodził język litewski, ale ja już tego nie poznałem, ponieważ po drugiej klasie skończyłem edukację tam na Wileńszczyźnie, przyjechaliśmy do Polski.
Miał pan 9 lat. Rodzice zdecydowali się opuścić Soleczniki i wyjechać do Polski, tak jak pan powiedział. Udało się to dopiero w grudniu 1957 roku. Czy pan pamięta tamte momenty i jak one były ważne, jak emocjonalne, bo na pewno to wszystko towarzyszyło?
Bardzo dobrze pamiętam, ze szczegółami, nawet jak pakowaliśmy się, jak wsiadaliśmy do ciężarówki bez plandeki, tam na tak zwaną pakę ze skromnym dorobkiem. Dla mnie to było dziecko, to była dla mnie przygoda jakaś, przejażdżka dłuższa gdzieś tam. No i pojechaliśmy na południe przez tam chyba Lidę, Grodno do Brześcia. I w Brześciu no, przekroczyliśmy granicę. I skierowano nas do Białej Podlaski, do punktu repatriacyjnego. No to taki był przejazd do Polski. Stamtąd skierowano nas do Gryfic i tam proponowano ojcu jakieś gospodarstwo na ziemiach zachodnich, ale on wcześniej już miał jakiś tam incydent tutaj pobytu w Polsce i tylko chciał Gdyni. Do Gdyni przyjechaliśmy.
No właśnie, przyjechaliście do Gdyni. Jak wyglądała adaptacja w nowym miejscu? Mieszkanie, utrzymanie, nowa szkoła, to wszystko było nowe. Relacje z rówieśnikami?
No to był raj, bo to z zabitej deskami wioski. Człowiek przyjechał do Gdyni, pięknie rozwijającej się, piękne ulice, domy, jedzenie zupełnie inne. Jedyny mankament, że wszędzie nas nazywano ruskimi, co nas bardzo denerwowało, ponieważ to była dla nas obraza straszna. Także sporo jakby rówieśników musiałem przekonywać na ulicy. Również i piąstkami wtedy niewielkimi, ale szybko i rówieśnicy przekonali się, że nie warto nazywać na ruskiem, a my z kolei szybko straciliśmy to tak zwane ten udarzenie ruskie i no, tak szybko żeśmy się zaadoptowali, jeśli chodzi o to. Natomiast dla rodziców to był większy szok tutaj z wiochy, bez ustępu, bez niczego, bez bieżącej wody. Trafić do bloku budowanego w Gdyni przy ulicy Abrahama, to duża sprawa.
I już w szkole nauczyciel dostrzegł w panu dobry materiał na sportowca, na lekkoatletę.
No i jakoś byłem takim dość żwawym chłopakiem już w czwartej klasie. Gdzieś tam się tych czwartoklasistów w Gdyni się znalazłem chyba w czterech konkurencjach w trójce. No i tak brałem udział we wszystkich rozgrywkach szkolnych. W końcu w siódmej klasie przyszedł do nas trener z Bałtyku, Walenty Wejman, i coś tam pokazywał nowoczesnym stylem, skok z wyż, przerzutowym stylem. No i z kolegą podeszliśmy i zapytaliśmy, czy możemy pójść do klubu. Zauważył moją motorykę, bo wygrywałem tam biegi na 60, jakieś skoki z wyż w Gdyni, no to warto było pójść do klubu. Sam zresztą był bardzo usportowiony, grał w siatkę, ten nasz Jerzy Żukowski, nasz nauczyciel. Także chętnie zgodził się, że tak powiem, że do klubu się zgłosiłem.
A podobno, nie wiem, czy to jest prawda, że to właśnie sportem pan zainteresował swojego brata Władysława. I tak się jego zaczęła przygoda, no i późniejsze sukcesy.
No tak, zacząłem skakać o tyczce, bo ten trener, który nas tam pokazywał przerzutowy styl skoku z wyż, był tyczkarzem. Także od razu tyczka w rękę i tam zacząłem skakać o tyczce. Natomiast brat nie miał co robić na podwórku. Jak ja poszedłem, to czuł się lepiej w moim towarzystwie i zaczął chodzić dla towarzystwa ze mną. I tam kręcił się na stadionie, aż w końcu i jemu do rąk trafiła tyczka i też zaczął skakać.
Pamięta pan dzień 30 lipca 1980 rok, Moskwa, 5,78 i ten gest słynny pana brata?
No pamiętam, to zostanie do końca życia, bo człowiek przecież też uprawiał sport, coś tam dążył do jak najlepszych wyników, a tutaj raptem mistrzem olimpijskim z rekordem świata zostaje brat. Oczywiście cały konkurs oglądaliśmy w gronie rodziny i przyjaciół. Ja byłem tym tam, który opowiada, jaka jest sytuacja. Sytuacja była świetna, bo od pierwszego skoku cały czas był na pierwszym miejscu. No i no, radość przeogromna po tym wszystkim. Także chociaż wtedy ani ja, ani to towarzystwo nie było trunkowe, to policzyliśmy do spółdzielni tak zwanej wówczas i się kupiło skrzynkę dużego W. Było świętowanie do rana.
I ten gest znany jest wszystkim Polakom do dzisiaj w kraju, poza jego granicami i także pewnie w Solecznikach. Czy udało się panu odwiedzić rodzinne strony? Czy udało się pojechać na Wileńszczyznę?
Tak, byłem tam dwukrotnie i to tak, to takie jakieś wrażenie odwrotne, jakby z raju człowiek trafił do piekła. Rzeczywiście moi rówieśnicy, no to nie najlepiej sobie radzili. Rodzina też tam była no, trochę dyskryminowana, ponieważ tam Litwa później nastąpiła, to Litwini sobie życzą, żeby wszyscy rozmawiali po litewsku, znali tam to wszystko, także nastąpiła degradacja moich tam kuzynów i kuzynek, jeśli chodzi o pracę. Natomiast no, wioska była zabita deskami jak wcześniej.
Ale jakiś sentyment w pana głosie czuję.
No jest jakoś tak, coś tam, bo piękne strony, pięknie tam, no już tam opisywali różni wieszczowie polscy, tak, rzeczywiście, ale coś tam zostaje we krwi. Natomiast tęsknię czy nie tęsknię? Jeszcze uprawiałem sport, później byłem trenerem. No, chcieli mnie ugościć jak najlepiej, wszędzie się siadało i nalewali duży kieliszek gorzały. No to przeżywałem ciężko, wtedy nie byłem trunkowy zupełnie. Także, no ale to troszkę rozwiązywało języki troszkę więcej, można było powspominać, porozmawiać. No tak było.
Bratniej krwi nie da się nie zauważyć. Jak pan chodzi, spaceruje, to mylą pana z bratem?
Zdecydowanie mylą mnie z bratem i najbardziej jesteśmy do siebie podobni, jak jesteśmy oddzielnie. Jak staniemy obok siebie, to widać tą różnicę, choćby wzrostu, czy tam różne mimiki. Natomiast tak, mylą. Często nie dadzą sobie moi rozmówcy powiedzieć, że to nie ja jestem tym Władysławem. Często tak bywa.
Panie Edwardzie, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Przepraszamy państwa za ten szum, który w tle jest, no ale Sopot tętni życiem, więc pan wraca do swoich zajęć. No i oczywiście życzymy panu dużo emocji podczas oglądania Igrzysk Olimpijskich w Tokio i mam nadzieję, że te prognozy, o których pan wspomniał, na początku się sprawdzą.
No ja również dziękuję za spotkanie, a życzę naszym jak najlepiej, jak najwięcej medali. No i będę przeżywał jak zwykle Igrzysk Olimpijskie.
Mam takie wrażenie, że nie tylko wizualnie pomylić można braci Kozakiewiczów, ale także głosowo trudno ich od siebie odróżnić. A zdjęcie pana Edwarda jest na stronie Radia Gdańsk w zakładce Kresowy Salonik.
Dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do Kresowego Saloniku za tydzień, 31 lipca, jak zawsze kilka minut po 17. A pamięta pan, panie Michale, piosenkę Międzywojnia, która zachęcała do sportu, turystyki i zdrowego trybu życia?
Oczywiście, że pamiętam i jestem przekonany, że nasi słuchacze również. Proszę także pamiętać, panie Andrzeju, że młodym się jest bez względu na wiek.
A więc, panie Michale, na cześć młodości, wszyscy razem.
Razem z Adolfem Dymszą, Józefem Orwidem, Ludwikiem Sempolińskim, Iną Benitą, Heleną Buczyńską, Haliną Dore i Stanisławem Wolińskim.
Oraz oczywiście z naszą realizatorką Aleksandrą Woźniak.
To u nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to bójda, to blef. Mój dziek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kor. Na cześć ci wszyscy razem.
Wypura, całego serca z ogniem zazem. Wypura.
Nie wierzcie temu, że krótkie młode dnie,
tak długo trwają jak to chce. Gdy ci się świat podoba, góry, lasy, wody,
to jest lody, to jesteś młody. I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem mieć zawody.
I wypura, hurra, hurra!
gdy źle się trochę czujesz, do lekarza byś był biegł, poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów gór i zdrowyś i silnyś jak mur. Na cześć młodości wszyscy razem.
Pimpura.
Nie wierzcie temu, że są krótkie młode dnie.
Tak długo trwają, jak to chce. Widzi się świat podoba góry, lasy, wody.
To jesteś młody. I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem idź w zawody.
I hura.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.